Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. W kolejnym odcinku podcastu nagrywanego na Zamku Królewskim na Wawelu będziemy mówić o renesansie, czyli ciąg dalszy historii budowli i całego wzgórza wawelskiego. Do mikrofonu zaprosiłem pana Krzysztofa Czyżewskiego, tak jak poprzednio rozmawialiśmy o średniowieczu. Kontynuujemy historię, która zaczyna się w tym wypadku w renesansie. Od którego wydarzenia moglibyśmy tutaj zacząć?
Trudno mówić tutaj o jakimś konkretnym wydarzeniu. Mówimy o zmianach, które się dokonały w naszej części Europy stopniowo. Miały charakter po części polityczny, po części gospodarczy, po części kulturalny. Wszystkie te sfery oczywiście zawsze się ze sobą jakoś łączą. Wchodzimy w epokę, która nazywana jest tradycyjnie Złotym Wiekiem. Tu trzeba pamiętać o tym, że to jest oczywiście pewien zwyczaj, żeby uznawać za najważniejszą, najwspanialszą, najświetniejszą polską epokę w dziejach Polski XVI wiek, bo generalnie renesans utożsamiany jest w Polsce właśnie z XVI stuleciem. Ale tu oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to jest tylko daleko idące uproszczenie, że jeśli mówimy o Wawelu, to musimy mówić o Krakowie, bo Wawel jest częścią Krakowa, oczywiście bardzo specyficzną. Wawel jest czymś odrębnym w tym sensie, że to jest rezydencja królewska zarządzana zupełnie odrębnie od Krakowa, Kazimierza i Kleparza, które mają swoje własne władze. Ale dlatego o tym mówię, że utożsamianie Złotego Wieku w dziejach Krakowa z wiekiem XVI jest o tyle niesłuszne, że w XVI wieku już stopniowo zaczęły się zarysowywać pewne negatywne, a nawet niepokojące tendencje w gospodarce. Właściwie Kraków swoją potęgę zawdzięcza działalności kupców, dalekosiężnemu handlowi, który kupcy krakowscy prowadzili już od wieku XIV, XIV, XV wiek. No, trzeba pamiętać o tym, że schyłek XV wieku to jest epoka naprawdę nie do przecenienia, jeśli chodzi o historię stolicy Królestwa Polskiego. Trzeba pamiętać o tym, że także w zakresie kultury mamy do czynienia z osiągnięciami najwyższej miary. Tu trzeba przede wszystkim przypomnieć, że w Krakowie w końcu XV działa Wictworz. Ani wcześniej, ani właściwie później, przez bardzo długi czas w dziejach artystycznych miasta nie jesteśmy w stanie wskazać artysty tej miary, miary tak naprawdę europejskiej. I w wieku XVI mamy do czynienia z całym szeregiem wybitnych artystów, którzy zjechali do nas przede wszystkim z Włoch. No ale jeśli chodzi o podręczniki historii sztuki, żaden z nich nie zajmuje takiego miejsca, jak właśnie przybyły z Norymbergi Wictworz. No, artysta, który niestety także w końcu XV wieku Kraków opuścił na stałe. Jakkolwiek nie można zapominać, że działał jeszcze w początkach XVI wieku i to bardzo intensywnie i że z Krakowem współpracował, to znaczy z fundatorami z Krakowa. Mianowicie nie można zapomnieć, że w kościele Dominikanów znajduje się nagrobek Filipa Kalimacha, Filipa Błona Corsi zwanego Kalimachem, który jest wykonany według modelu Wita Stwosza. Mówię o tym też nie bez przyczyny, ponieważ Filip Błona Corsi jest przedstawicielem nowej, można powiedzieć, grupy, która się w Krakowie ujawniła, która się poszerzała z biegiem czasu. Ona się pojawiła już w u schyłku średniowiecza, już za czasów Kazimierza Jagiellończyka. Filip Buonaccorsi, Włoch, który uciekł z rodzinnego kraju, został wychowawcą synów królewskich, został wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Wśród tych synów znajdował się Zygmunt. Zygmunt, późniejszy król, inwestor, którego nie możemy właściwie, którego rozmachu inwestorskiego, jego rozmachu fundatorskiego, mówiąc bardziej historycznie, nie możemy zestawić w dziejach Wawelu właściwie z żadnym innym, z żadną inną postacią, z żadnym innym monarchą czy kimkolwiek z kręgu władzy. Bo w przypadku Wawelu mamy do czynienia z fundatorami zarówno w postaci samych królów, ich małżonek, ale także kręgu należącego do najbliższego otoczenia króla, otoczenia politycznego, więc to są możnowładcy z pierwszego szeregu, senatorowie. Ale jeśli nawet zbierzemy cały panteon wybitnych fundatorów, którzy się zaznaczyli na Wzgórzu Wawelskim, to właściwie, no może poza Kazimierzem Wielkim, nie jesteśmy w stanie wskazać kogoś na miarę Zygmunta I, od pewnego momentu nazywanego starym. Więc trzeba pamiętać o tym, że ten mały Zygmunt, młody Zygmunt, kształtowany był, co prawda, na dworze późno-średniowiecznym wawelskim, ale już na tym dworze pojawiły się zupełnie nowe prądy, prądy humanistyczne. Tutaj świetnym reprezentantem właśnie był sam wychowawca królewiczów, Filip, któremu, co charakterystyczne, przyjaciele ufundowali nagrobek. To też jest nowe zjawisko. Nie ktoś z rodziny, nie ktoś z urzędu, tylko przyjaciele. To jest taka kategoria, która w kręgach humanistów odgrywała bardzo dużą rolę. Określenie amicus, prawda, przyjaciel, to jest ktoś bardzo szczególny. To jest ktoś, kto należy do pewnego kręgu ludzi wykształconych, opierających swoje poglądy o źródła antyczne, o filozofię antyczną, nauki płynące, czy z badań starożytnych, a jednocześnie to jest krąg, który w bardzo twórczy sposób te wszystkie idee zaczerpnięte ze starożytności rozwija. Oczywiście trzeba pamiętać, że za czasów Kazimierza Jagiellończyka już to źle powiedziane, przez całe średniowiecze starożytność była obecna. Była obecna chociażby w nauczaniu w szkole katedralnej. Zanim powstał Uniwersytet Krakowski, przecież nauczanie przy Katedrze Krakowskiej opierało się o antyczne opracowania, antyczną literaturę, historiografię, filozofię. Uważano, że starożytni doszli tak daleko, że właściwie trudno ich osiągnięcia już rozwijać, przekroczyć. Tak więc ten antyk, który my wiążemy z renesansem, mówimy o tym, że renesans był przywróceniem, można powiedzieć, antyku, przypomnieniem i jednocześnie próbą odtworzenia niejako świetności kultury i sztuki antycznej, to jest mocne uproszczenie. To jest mocne uproszczenie, ponieważ gdyby przez kilka wieków przez wieki, wieki, które określamy mianem średniowiecza, tymi wiekami średnimi, czyli pomiędzy starożytnością a renesansem, gdyby nie kultywowano, nie rozwijano tradycji antycznej, to nie doszłoby do tego wspaniałego wybuchu, można powiedzieć, zainteresowania antykiem i próby jego odtworzenia. Bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że mamy do czynienia ze swego rodzaju historyzmem. Renesans nie jest w pełni tego słowa znaczeniu nowym stylem, tylko jest próbą odtworzenia stylu antycznego, opartym na, to jest próba oparta na gruntownych, szerokich badaniach tego, co z antyku pozostało. I oczywiście tu wszystko się łączy ze sobą, to znaczy znajomość tekstów antycznych łączy się ze znajomością zabytków antycznych. I teraz, jeśli mówimy o renesansie wawelskim, czy renesansie w Krakowie, czy o renesansie w Polsce, co w znacznym stopniu jest tożsame. Bo to warto podkreślić, że jeśli mówimy o renesansie w Polsce, to nie da się tego zagadnienia omówić bez omówienia renesansu na Wawelu. To jest, można powiedzieć, samo jądro działania podejmowane tu w Krakowie, szczególnie w początkach XVI wieku, to jest właściwie i to, co w wyniku tych działań powstało, to jest właściwie jądro, najważniejsza część dorobku polskiego renesansu. Jeżeli wyjmiemy Wawel, to po pierwsze pozbawimy się ogromnej części znakomitych dzieł renesansowych, ale co więcej, przestaniemy rozumieć, co się działo w kraju, co się działo na terenie wielkiego państwa polsko-litewskiego, ponieważ impulsy szły z Wawelu, wzory szły z Wawelu. Więc to jest bardzo istotne, żeby tutaj, będąc na Wawelu, oglądając zabudowę, zabytki z czasów renesansu, zdawać sobie sprawę z tego, że to jest miejsce wzorcze, że to są dzieła wzorcze dla innych dzieł powstałych w innych kręgach, w innych miejscach, w innych ośrodkach artystycznych na terenie, tak jak powiedziałem, i Polski, i Litwy, i z woli innych bardzo różnych fundatorów, począwszy od możnowładców, a skończywszy na mieszczanach, prawda? Więc rzeczywiście, jeśli mówimy o renesansowym Wawelu, to mówimy o zjawisku przekraczającym granice lokalne. To jest zjawisko znaczące w skali całej środkowej Europy. Całej środkowej Europy, ponieważ za sprawą wspomnianego już kilkukrotnie Zygmunta, który właściwie niespodziewanie dla siebie po śmierci swoich starszych braci został powołany na tron Polski, bo właściwie jego pozycja w rodzinie była słaba i gdyby przez wiele lat, tak jak planowano, rządził Aleksander Jagiellończyk czy Jan Olbracht, no to Zygmunt nie miałby szans na rozwinięcie skrzydeł jako władca państwa polsko-litewskiego. Ale tak się zdarzyło, że zasiadł na tronie polskim i to on właściwie dokonał tutaj tak znaczącej zmiany, że ona jest do dzisiaj widoczna. Ona wysuwa się właściwie na pierwszy plan. To znaczy, jeśli ktoś przyjeżdża na Wawel, to właściwie chce zobaczyć, poza takimi kolekcjami jak arasy Zygmunta Augusta czy namioty tureckie, to jeśli chodzi o to, co jest pozostało tutaj w sensie architektonicznym na Wawelu, to chcę zobaczyć dwie rzeczy. Rezydencję króla Zygmunta I, czyli pałac renesansowy z rewelacyjnym, wspaniałym, jednym z najwspanialszych w Europie dziedzińców otoczonych krużgankami i mauzoleum króla Zygmunta. Czyli chcę obejrzeć doczesną siedzibę króla Zygmunta I i wieczną, można powiedzieć, siedzibę, czyli kaplicę, którą król sobie wzniósł przy katedrze krakowskiej jako swoje własne mauzoleum.
No niewątpliwie to są rzeczywiście te rzeczy, które najbardziej nam tkwią w pamięci, jeśli próbujemy wspominać wizytę na Wawelu. Ale tutaj Zygmunt I sprowadził do Polski również kulturę, która przybyła wraz z jego żoną, czyli z Boną. To chyba nie bez znaczenia, że renesans w Polsce zaczyna się właściwie też tym wydarzeniem chyba.
Nie. Nie, to jest właśnie pewne przekonanie, które nie znajduje żadnego oparcia w rzeczywistości. Zygmunt I rozpoczął przebudowę, a właściwie budowę od nowa w znacznym stopniu rezydencji, zanim pojął za żonę Bonę Sforze. Trzeba pamiętać o tym, że pierwszą jego żoną była Barbara Zapoja. I to właściwie z powodu jej śmierci król pomyślał o budowie kaplicy przy Katedrze Krakowskiej. To była kaplica, w której miały zostać złożone szczątki jego pierwszej żony i on sam po śmierci. Natomiast królowa Bona, owszem, ma bardzo wielkie zasługi na polu politycznym, na polu gospodarczym. Natomiast prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o działalność na polu artystycznym czy kulturalnym, to po pierwsze nie mamy właściwie pełnego obrazu. To po pierwsze. To jest właściwie zdumiewające, ale nikt się nie podjął tak naprawdę do dnia dzisiejszego na pełną ocenę działalności królowej Bony właśnie w tej sferze, sferze kulturalnej i artystycznej. Natomiast jeśli obserwujemy działalność króla i królowej, to bardzo wyraźnie widzimy, że prymat należy do króla, nie do królowej. I to nie królowa przyjechała do Polski z artystami włoskimi, tylko ci artyści pojawili się wcześniej. Trzeba pamiętać, że pierwszy architekt i rzeźbiarz, który nadał kierunek temu, co się będzie działo na Wawelu w wieku XVI, przybył do Krakowa jeszcze przed objęciem tronu przez Zygmunta I. Chodzi mianowicie o nagrobek króla Jana Olbrachta w kaplicy katedralnej. To jest kaplica gotycka. Ona zachowała formy XIV-wieczne. Przekształcono ją na polecenie matki młodo zmarłego króla, czyli Elżbiety Rakuszanki, na mauzoleum, ale bardzo specyficzne z dzisiejszego punktu widzenia. Tu zresztą dochodzimy do takiego zagadnienia zupełnie kluczowego. W takich popularnych wykładach ciągle utrzymujących się, czy takich poglądach ciągle utrzymujących się powszechnie, widzimy bardzo wyraźną granicę między średniowieczem a renesansem. W wielu ujęciach znajdujemy taką próbę pokazania tego, co stare i tego, co nowe. Z tym się oczywiście od zawsze wiązała pochwała tego, co nowe i nagana tego, co stare. Bardzo silnie eksponowano wszystkie nowe elementy, które się pojawiały w kulturze polskiej, w tym przypadku właśnie te, które określamy mianem renesansowych. A nieco odsuwano w cień te elementy, które miały charakter późnogotycki, późnośredniowieczny. Tymczasem my mówimy o rzeczywistości, która jest złożona, jest bardzo specyficzna, to jest bardzo specyficzna sytuacja, to jest sytuacja całej Europy Środkowej. Mianowicie na przełomie XV-XVI wieku, jak popatrzymy na Europę, to własną tradycją zasadniczo jest późny gotyk. Jest późny gotyk, który wcale nie ma zamiaru ani więdnąć, ani umierać. Tak jak się to bardzo często przedstawia. Mówi się o jesieni średniowiecza, mówi się o schyłkowym gotyku jako czymś, co już, czego już nie można było rozwijać, prawda? To jest jakiś szczyt, ale i granica. Tymczasem, gdyby nie nowe impulsy płynące z Włoch, to być może, że późny gotyk przerodziłby się w coś nowego, ale wcale nie all'antica i wcale nie all'italiana. Bo tu trzeba pamiętać właściwie o tym, że to, co my nazywamy renesansem, to, co my uważamy za czysty renesans, to jest właściwie styl w całości sprowadzony na nasze ziemię z Włoch. Nie można o tym zapominać, że dla Włochów renesans był tylko próbą odrodzenia tego, co sami Rzymianie na terenie, na którym oni mieszkali, działali, Włosi, prawda, współcześni Włosi, co starożytni Rzymianie stworzyli, ewentualnie co stworzyli też Grecy. Natomiast my tu na ziemiach polskich i litewskich nie mamy żadnej tradycji, żadnych zabytków. Nie można się było odwołać do tego, co było na przykład na wybrzeżu Adriatyku powszechne, co było na całym Półwyspie Apenińskim powszechne. Ale przecież zabytki antyczne są na terenie Francji. I to monumentalne, to nie są nawet kawałki budowle, ale nawet całe budowle, prawda? Więc mówimy o pewnej, o zasadniczej dość różnicy, jeśli chodzi o tę część Europy, w której tradycja łacińska, czytaj rzymska, była obecna fizycznie i można było tam podejmować próbę odtworzenia tego, co już w tym miejscu było. A myśmy znajdowali kompletnie inne sytuacje. Dla nas, naszą własną kulturą, można powiedzieć, u schyłku XV i na początku XVI wieku, było to, co nazywamy późnym gotykiem, prawda? W sferze artystycznej. Tymczasem to, co sprowadzono z zewnątrz, to, co było odwołaniem do tradycji antycznej, to było tak naprawdę włoskie. Więc bardziej widziano z perspektywy środkowej Europy to, co się pojawiło za sprawą Włochów, jako włoskie, jednocześnie rozumiejąc, że to jest antyk, ale to nie było własne, to nie była próba odtworzenia czegoś, co tutaj było. To jest nawiązanie do czegoś, co jest zachowane we fragmentach, nawet w dużych fragmentach, ale gdzie indziej. To jeżeli chcemy zrozumieć różnicę między renesansem u nas, a renesansem, no na przykład właśnie we Włoszech, czy nawet we Francji, to musimy brać pod uwagę te różnice. Czyli to jest całkowity przeskok mentalny, kulturalny, ale także w jakimś sensie historyczny, bo tworzymy nową rzeczywistość. Trochę tak, jakbyśmy udawali, że odtwarzamy antyk, no ale odtwarzamy antyk, którego u nas nie było.
Czy ja dobrze pamiętam, że ta migracja Włochów również do Polski wiązała się z prześladowaniami, które ich tam czekały właśnie w tym okresie? Czy to właśnie był główny powód tej migracji i taka kulturalna tutaj swoboda w Polsce?
Nie, to oczywiście no, bywały takie przypadki, jak wspomniany Filip Kalimach, który po prostu uciekał przed karą. Tam rzeczywiście groziły mu poważne konsekwencje za to, co głosił, czym się zajmował. Ale to są pojedyncze przypadki. Tu oczywiście mówimy jeszcze o bardzo ważnej kwestii, która jednak na Wawelu, w samych fundacjach wawelskich, królewskich nie odgrywała właściwie żadnej roli, mianowicie o zmianach religijnych. Tu trzeba pamiętać, że z biegiem czasu się po prostu pojawiło w Polsce sporo emigrantów religijnych, tych, którzy pod prąd szli względem kościoła rzymskokatolickiego. No pojawiły się przecież całkiem liczne ruchy właśnie reformacyjne. Ale to akurat dla Wawelu nie miało żadnego znaczenia, to nie znalazło tutaj oddźwięku. Natomiast zasadniczą motywacją była motywacja ekonomiczna, to znaczy najkrócej, najdobitniej to ujmując, we Włoszech, to jest abstrakcyjne pojęcie, no, w krajach, które dzisiaj nazywamy Włochami, bo to są po prostu różne mniejsze, większe twory polityczne. W każdym razie Włosi zajmujący się różnego rodzaju sztukami, architekturą, rzeźbą, malarstwem, często wszystkim tym naraz, tych wykształconych artystów było tak dużo, że oni nie znajdowali rynku zbytu na terenie państw włoskich. Nie znajdowali także zbytu, nie znajdowali zainteresowania, nie znajdowali patronów i fundatorów także na terenie Europy Łacińskiej. Wobec tego oni zajmowali, właściwie rozchodzili się po całym terytorium Europy. Trzeba pamiętać, że w XV wieku architekci włoscy projektowali nowe cerkwie na Kremlu Moskiewskim. I to dużo wcześniej niż na Wawelu. Więc nawet tam, w tak bardzo hermetycznym środowisku i zamkniętym, pojawiły się elementy klasycznego, florenckiego renesansu. Więc to są przede wszystkim tego rodzaju przyczyny. A z drugiej strony mamy fundatorów, ambitnych fundatorów, którzy chcą działać zgodnie z tymi, z tym, chcą się znaleźć w głównym nurcie intelektualnym. No bo co tu dużo mówić, sztuka była w tym przypadku wyrazem, generalnie rzecz biorąc, tego, co nazywamy humanizmem renesansowym. To jest złożone zjawisko, ale w każdym razie nie warto było wydawać pieniędzy na dzieła Atlantica, jeśli się nie rozumiało samej idei od odwołania do antyku, jakiegoś wiązania istotnych wartości z antykiem, wartości o charakterze bardzo szerokim, bo to nie chodzi o estetykę bynajmniej. To chodzi o wartości najbardziej podstawowe, na przykład wartości moralne. Bo to, czemu służyły budowle stawiane w okresie renesansu w całej Europie, to jest generalnie, można powiedzieć, potwierdzenie własnej pozycji. W przypadku monarchów to jest potwierdzenie swojego panowania, ale ci władcy chcieli być widziani przez poddanych, oczywiście wykształconych poddanych, tych, którzy umieli odczytywać znaki, które w tych dziełach były zawarte. Oni chcieli być widziani jako monarchowie doskonali. A monarcha doskonały to jest przede wszystkim ten, który pielęgnuje i rozwija wszystkie podstawowe cnoty, i ludzkie, i władcze. I te elementy także w fundacjach Zygmunta I się znalazły. One są słabiej czytelne dzisiaj w zamku, ponieważ wyposażenie zamku się prawie nie zachowało. Na przykład wyposażenie malarskie jest bardzo słabo zachowane, rzeźbiarskie prawie w ogóle. Wiemy, że tu były jakieś rzeźby i w samym rezydencji, i w ogrodzie, ale właściwie to są jakieś takie drobne wzmianki, na której podstawie nie jesteśmy w stanie wiele więcej powiedzieć. Tutaj szczególnym zabytkiem jest fragmentarycznie zachowany zespół głów w sali poselskiej. Bardzo zagadkowe dzieło, ale pokazujące jednak też ambicje dworu wawelskiego, to znaczy mówiąc konkretnie króla, który w sali poselskiej stworzył bardzo humanistyczny program. Natomiast ta wizja władcy doskonałego jest rewelacyjnie pokazana w kaplicy królewskiej, którą nazywamy kaplicą zygmuntowską. Król Zygmunt I jest tam pokazany kilkukrotnie, w tym jest pokazany jako Salomon. W twarzy króla Salomona, wyrzeźbionej w pobliżu stali królewskiej, czyli tronu, na którym król zasiadał w czasie liturgii, król Salomon ma rysy króla Zygmunta I. To jest kryptoportret, czy jak się to dzisiaj najczęściej mówi, portret identyfikacyjny. Sama kaplica zygmuntowska jest nową świątynią Salomona. To jest próba takiego powtórzenia ideowego fundacji Salomonowej z Jerozolimy. Więc tutaj mówimy o takim złożeniu wszystkich elementów, to znaczy wykształcenia humanistycznego, wykształcenia czy moralności chrześcijańskiej, no a także pewnej wrażliwości estetycznej, bo niewątpliwie w niektórych przypadkach bardzo wyraźnie widzimy, że mamy do czynienia z fundatorami, którzy mają swoje własne estetyczne, można powiedzieć, preferencje i efekty często pokazują wrażliwość artystyczną samego fundatora. Jakkolwiek to są bardzo rzadkie przypadki, że możemy jednoznacznie powiedzieć, że to jest, że jakieś dzieło jest wynikiem znawstwa w zakresie sztuki, jakiegoś właśnie wyrafinowania estetycznego, a nie tylko, jakby to powiedzieć, realizacją ogólnie przyjętego modelu, w danym momencie ogólnie przyjętego, prawda? No bo zasadniczo wiadomo było, co jeżeli się zajmowało jakieś miejsce w hierarchii społecznej, im wyższe, tym tych zobowiązań było więcej, to trzeba było dokonać takiej i jeszcze takiej fundacji, prawda? Natomiast mamy też przypadki, gdzie no, prawie z całą pewnością możemy powiedzieć, że jednak fundator też sam jakąś wrażliwością się odznaczał, prawda? Jakąś wrażliwością estetyczną. Możemy mówić, że mamy do czynienia z jakąś preferencją, prawda?
Pozostaje mi tylko zapytać o lekturę uzupełniającą. Bardzo dziękuję za ten wykład i tą podróż w historię wzgórza na Wawelu. Co możemy doczytać na ten temat? Są pewnie
literatura jest ogromna na ten temat, szczególnie narosła w ostatnich latach. Istnieje wielka monografia Kaplicy Zygmuntowskiej autorstwa pana profesora Stanisława Mosakowskiego, zresztą w wersji polskiej i wersji angielskiej. Istnieje także kilka w tej chwili dużych prac, dużych książek dotyczących rezydencji wawelskiej. To są zresztą prace, które mają z jednej strony komplementarny charakter, ale z drugiej strony mają charakter dyskusyjny. To znaczy w tej chwili właściwie mamy do czynienia z pewnym takim dwugłosem dwóch badaczy wawelskiego, krakowskiego profesora Marcina Fabiańskiego i warszawskiego wybitnego historyka sztuki profesora Stanisława Mosakowskiego. Także ta dyskusja, ta polemika czasem daleko idąca, czasem już w stronę pewnych, w stronę bardziej osobistą, bo obaj badacze są bardzo zaangażowani w te swoje wizje Wawelu, tworzą swoje wizje Wawelu z wielkim zaangażowaniem. One znalazły wyraz nie tylko w dużych publikacjach, ale także w szeregu artykułów, także o charakterze recenzyjnym czy polemicznym. Także tutaj literatura jest ogromna, ale zachęcam do lektury przede wszystkim właśnie tych monografii renesansowego zamku i Kaplicy Zygmuntowskiej.
Bardzo dziękuję w takim razie. Proszę szukać w notatkach. Będą informacje na ten temat szczegółowe. Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach Wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.